Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy ze Starej Błotnicy koło Radomia, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Tutaj kustoszami, opiekunami tego świętego miejsca, pięknego sanktuarium są Paulini.
Paulini przybył do Błotnicy 8 września 2000 roku, czyli 6 lat mija.
Przedszkolacy.
Bardzo, bardzo dziękuję ojcu Zachariaszowi. Już te głosy, myślę, rozpoznajemy. Jest z nami właśnie ojciec Zachariasz Jabłoński, mariolog. Dzisiaj taki szczególny też temat, ojciec święty Jan Paweł II i koronacja obrazów maryjnych. Tutaj koronacji dokonał Karol Wojtyła, no więc to też szczególny moment. Ale następni goście, ksiądz profesor, ksiądz prałat Stanisław Makarewicz, proboszcz parafii świętego Stefana w Radomiu, kawaler zakonu rycerskiego grobu Bożego w Jerozolimie.
Profesor historii sztuki, więc tutaj będzie nad nami dominował.
Nie zamierzam.
Bardzo dziękuję. I oczywiście gospodarz tego miejsca, kustosz sanktuarium, proboszcz parafii, przeor klasztoru ojciec Jan Poteralski. To wiemy, że od 6 lat jesteście tutaj, tak?
Jak to tak, to ksiądz biskup świętej pamięci Jan Chrapek nas tutaj sprowadził. Było to dla nas wielkie wyróżnienie, gdyż nigdy tu zakonników nie było, zwłaszcza Paulinów. Owszem, z tym miejscem są związane dwa nazwiska Paulinów. Pierwsze to ksiądz Marian Paszkiewicz. On tutaj w 1904 roku pielgrzymował na Jasną Górę z pielgrzymką pieszą. Po powrocie z Jasnej Góry dostał jakiejś szczególnej łaski i postanowił wstąpić do zakonu Paulinów. Pamiątką po pobycie ojca Mariana Paszkiewicza w Błotnicy jest figurka stojąca przed plebanią. I drugie nazwisko to ojciec Albert Ostatek, pochodzący z tej parafii, z naszej parafii, pracujący przez długie lata na emigracji wśród Polonii, w Stanach Zjednoczonych, w Dolenstau. W 2004 roku zmarł.
Ja do tego ojca Paszkiewicza bym dodał taką uwagę, że jak odchodził, to późniejszy biskup Paweł Kubicki napisał, że bardzo żałuje, że taki gorliwy ksiądz odchodzi do zakonu Paulinów. Ale jak tam będzie potrzebny, to niech Matce Boże służył. On był bardzo dzielnym Paulinem. Akcję katolicką rozwijał. Umiał podejmować takie przedsięwzięcie, gdzie na przykład Sejm się, tak powiedziałbym, bardzo niedojrzale zachowywał odnośnie pewnych propozycji niemoralnych nawet. Umiał przeciwstawić się temu, podejmował rezolucje, organizował środowisko krakowskie i wtedy bardzo też uruchamiał sodalicję mariańską. To był taki bardzo znaczący człowiek. Ale ja bym się zapytał, jak się prałat patrzył, jak to Paulini przyszli, jak diecezja do tych Paulinów patrzyła.
To właśnie miało być później, ale powiem wcześniej. Nie tyle może jak patrzy, bo oczywiście z zachwytem nawet na ten pomysł, bo to rzeczywiście pomysł biskupa Chrapka. Przede wszystkim to taka świadomość, że w grupie sanktuariów, które posiada diecezja, które ostatnio się pomnożyły przez koronację.
Może przypomnimy od razu, księże prowadzi.
Tak, no nawet i z czasów biskupa Piotra, no powiedzmy wysokie koło, Studzianna, bardzo czcigodna, stara, ale przecież jest Skarżysko najmłodsze, to przecież jest Skrzynno, i tak dalej. Więc chcę myśl skończyć. Mianowicie Paulini to jest jednak rycerstwo pewnych stróżów, już w historii znani w Polsce. I to ranga się zmienia koronacji od razu sanktuarium. Bo to nie parafia strzeże tego koronowanego obrazu, ale to już ci, co są, jeśli tak wolno powiedzieć, zawodowcy.
Ale komplement zobowiązujący.
Nie komplement. To jest siła. To jest wzmocnienie sanktuarium. Przecież nie samego obrazu. Obraz jest bezsprzecznie piękny. Jest taka trochę wśród historyków sztuki. To się nie sprawdza zawsze oczywiście. Takie przekonanie, że najczęściej, albo przynajmniej często bywa, że w sanktuariach są obrazy mniejszej wartości, czasem rzeczywiście na zwyczajnego poziomie. No ja nie myślę tutaj, historycy sztuki nie myślą oczywiście o znakomitej Częstochowie, ale do tej klasy zawartości starych zabytków należy obraz Błotnicki.
Przepraszam, tak myślę, żeby ten wątek uosobowić bardziej. Jak to się stało, że ksiądz przygotował dokumentację, która była konieczna, żeby mogło to zjawisko mieć miejsce, wydarzenie, jakim była koronacja?
No nie, ja dokumentacji nie przygotowywałem. Dokumenty istniały, ja je pozbierałem.
No właśnie, to jest pokora.
A to nie, też ktoś musiał zrobić.
Nie, więc nie, to ciężko. Może i tak nie było, dlatego że kult obrazu jest, jak wiadomo, długi. Tu wstawkę zrobię, że to jednak jest obraz przez fachowców określany i to absolutnie jest pewne, już przebadane. Jest taki Jerzy Gadomski, profesor, który jest specjalistą od grupy obrazów tego typu, tego czasu.
Jest ikona.
No i przez ikonę to jest każdy obraz, który przybliża Boga, ale to nie jest w tym rozumieniu Częstochowy. Natomiast jest to hodegetria, taki typ historii sztuki. I jest to taki typ, który jest bliski Jasnej Górze, bo to jest hodegetria. Tak jak przepraszam, piękne bardzo są te typy na terenie Grecji, Macedonii, w ogóle w Bizancjum, także więc i na wschodzie. I niektóre obrazy są prześliczne. U nas są niekiedy w sanktuariach takie, że Matka Boża trzyma na przykład także różę albo gruszkę, albo jakiś kwiat. I tym się wyróżnia w ikonografii od szeregu innych obrazów. Ale bywa coś innego ciekawego, mianowicie, że na południu każde miasto bizantyńskie dawne miało kult maryjny i tam są takie typy, dzisiaj historycy sztuki to rozróżniają. No na przykład Matka Boża trzymająca, ukazywana przez artystów tak dawniej, że policzek dziecka styka się z policzkiem matki. Po prostu swego rodzaju pieszczenie dzieciątka, ale jest to prześliczne. Głakofilioza, Grecy mówili taki typ, czyli słodko miłująca.
A ja bym był taki bardzo ciekawy, skąd się ten pan pojawia na tym obrazie, jakiś szlachcic,
aha, tak,
hrabia. To na Częstochowskim nie ma takiego.
Aniołów nie ma, a pan jakiś hrabia jest.
Nie, to jest też kwestia, która ten temat, ta rzecz, która się pojawiła, bo to jest pojawienie się dwojako można rozumieć. Jako artystyczne pojawienie się, że jest, ale też i tym naszym tu ludziom w Błotnicy i w ziemi naszej po 130 latach dopiero się odsłoniła ta postać. A odsłonił ją konserwator, który szykował obraz na koronację, docent Karol Dąbrowski, nieżyjący, znakomity konserwator z Warszawy. Miałem szczęście oglądać tę jego pracę. Zlecił mu ją ksiądz biskup Gołębiowski, szykował właśnie fachowo, naukowo. To było też jeden z mylących ludzi. Ten obraz po konserwacji Dąbrowskiego z trudem, niejako w cudzysłowie, wracał do kościoła. Trzeba było tłumaczyć. Sam brałem w tym udział, zaproszony przez proboszcza, bo trzeba było uwierzyć, bo on wrócił z pracowni konserwatorskiej inny. Inaczej wyglądał przed konserwacją, ale to zupełnie. Był zagipsowany. Ludzie tego gipsu nie widzieli. Widzieli srebro na gipsie. A to się stało w momencie, ten obraz stary wyglądał tak, jak dziś wygląda, przywrócono mu pierwotną wizję. A w momencie, kiedy ten obraz został przenoszony z bocznej Nawy w drugiej połowie XIX wieku, wówczas artysta jakiś, tego nie wiemy kto, ale w tym momencie przenosząc do ołtarza głównego rozszerzono obraz przez te wszystkie nałożenia gipsatur i zmieniono zupełnie obraz. Na starych zdjęciach, jeszcze dzisiaj w domach ludzi starszych, w starszych domach, mieszkaniach, widać zupełnie inny obraz. I oni taki mieli, dlatego bardzo było łatwo politycznie wtedy mylić ludzi i tworzyć niechęć.
A ksiądz biskup Gołębiowski był uzdrowiony przed tamtym starym obrazem, czy przed tym?
Więc był, to nie można tak stawiać, przed tym samym obrazem, ale wizja była inna tamtego. To jeszcze ten stary. Bo ja przed chwilą powiedziałem, że to Dąbrowski dopiero zdjął stare suknie, gipsatury tego obrazu.
No i kiedy to było, księże profesorze?
1976.
Na rok przed koronacją.
Tak? Dosłownie parę tygodni przed konsekracją przywieziono z pracowni konserwatora ten obraz. I wtedy były takie zakłócenia powodowane przez nieżyczliwe siły, że nawet na asfalcie kroczącym pielgrzymom, kroczącym na koronację wypisywano podobne, ja tego nie widziałem, ale mówili wierzytelni ludzie, różne ataki na kościół, że obraz został skadziony, podmieniony i to była forma jakiegoś dokuczania, dręczy.
Czy może też wtedy na co dzień nie spotykano się, prawda, z konserwacją, z odnowieniem
to
obrazów.
To ułatwiało
dlatego,
taką dezorientację.
Księże prowadzie, jak się stało, prymas nie dopuszczał nikogo prawie do koronacji. Widziałem 41 koronacji, a tutaj pojawia się Wojtyła.
Nie tak.
No tak, ale ja mówię, oczywiście.
No, możemy tak powiedzieć, że to znaczy ja nie znam wnętrza prymasa.
Nie powiedziałem, nie dopuszczał, ale uważano, że on najbardziej...
Ale też wnętrze, właśnie to za tak, ostro powiedziałem.
Się Zachariasz tak zaczepia księdza profesora.
Nie tylko mnie, ale prymasa. Więc sługę Bożego, o ostrożnie. Więc ja tak, a ten sługa tak kochał Jasną Górę.
Jeden i drugi sługa Boży.
Jeden i drugi, ale i trzeci też.
Trzeci też.
Jan Paweł
drugi, oczywiście Wyszyński i Gołębiowski trzeci.
Trzech mamy. Więc tutaj dlaczego Wyszyński? Oficjalnie tłumaczył brakiem zdrowia. Ja myślę, że to jest błogosławiona wina, prawda? Jak to teraz rozumiemy. Było pewne takie zakłopotanie. Każdy wtedy na wielkiego prymasa liczył, że on będzie. Był jakby, ale mało wyczuwalny, lekki zawód. Jakby zrobił za niedługi czas, za rok czasu wiedzieliśmy, że jest wspaniale.
A ten temat, dlaczego tak, nie wiem, sformułowany? Ojcze Zachariaszu, bo to jest tak, że no, jeżeli myślimy o tym obrazie, to jeszcze nie Jan Paweł II, prawda?
Oczywiście, to jest Karol Wojtyła, ale powiem, że Karol Wojtyła to jest ten, który wyrasta na papieża. Nie tylko się urodził w Polsce, on dorasta, dojrzewa do swojej posługi papieskiej w polskiej ziemi i stąd między innymi, tak jak mówiłem bardzo prowokująco, te koronacje. Wojtyła od początku bierze udział w koronacjach. Na jego terenie diecezji z tych 41 dwie koronacje mają miejsce, których dokonuje kardynał Wyszyński. To jest pierwsza bardzo słynna koronacja na Podhalu, kto podpowie, w jakiej miejscowości tam gdzieś jakieś berło wypadło.
Ludźmierza.
Właśnie Ludźmierzu i tam
no,
było to.
Stolica,
tak. I potem druga koronacja, bardzo ważna, to jest 1968 rok w Kościele Mariackim. Ikona, oczywiście kopia Matki Bożej Jasnogórskiej. I to była cała strategia, tak powiem, duszpasterska wtedy koronacji, bo koronacje były okazją do rozwijania tej tezy, którą stawiał sobie kardynał Wyszyński w tym trudnym czasie komunizmu zniewalającego, że ośrodkami ożywienia kultu religijnego, maryjnego szczególnie muszą być sanktuaria. A przy tym koronacje były takimi momentami dynamizującymi dany ośrodek, bo trzeba zrobić dokumentację, trzeba zebrać, trzeba zorganizować jakieś rekolekcje, zainteresować się całym ośrodowiskiem, wrócić do charyzmatu danego środowiska. I przy tym była jeszcze druga sprawa bardzo ważna, której władze jakoś nie umiały zlikwidować, konfrontacja pewna liczebna, bo oni mówiono, że religia wymiera, że Kościół katolicki umiera. A tu przychodziło 200 tysięcy, w Studziennej około 200 tysięcy. Gdzie indziej było mniej, powiedzmy chyba.
Znaczy to nawet sobie trudno tysięcy. Wyobrazić 200 tysięcy, prawda?
Ja nie wiem, gdzie to było, gdzie ten plan był.
Tu jest zdjęcie w tej broszurce wydrukowanej przez ojca. Jest, ołtarz był tam pod cmentarzem.
Zupełnie gdzie indziej.
I to zdjęcie pokazuje. I między tym cmentarzem widać te pola wszystkie puste, były zapełnione aż do kościoła i dalej.
Teraz koronacja była też okazją do pewnej konsolidacji, wyrażenia więzi ze stolicą apostolską. Na każdą koronację papież, od Janie XXIII, jeszcze Pius XII, przysyłał specjalny list. Kiedy starano się uciąć te więzi.
Jedynym centrum odniesienia, tego czasu,
tak,
prawda?
Tak. Centrum odniesienia miała być Moskwa, tu przychodzi Rzym. Papież podejmował jakiś temat, który był aktualny w całym kościele, ewentualnie dla tej konkretnej diecezji. To było coś bardzo też jakoś ideologicznie wzbogacającego.
Wiązanie z Zachodem. Tak odrywali od Zachodu na wschód.
No i teraz Ojciec Święty zostaje papieżem, nasz Karol Wojtyła, i tą tradycję kontynuuje. Takim wydarzeniem ważnym to była między innymi koronacja 4 obrazów na Jasnej Górze. Myśmy mieli dzisiaj zielenice, to nie zostały, jak mi się wydawało, do końca zauważone. To był jeden z wizerunków, który w 1983 roku z Brdowa, wizerunek z Lubaczowa, jeszcze jeden z Warmii, ze Stoczka. Tego Ojciec Święty wtedy koronował na Jasnej Górze jako pewne wotum, a równocześnie jako pewien wyraz pokazywania, że ta Królowa Polska napromieniuje w tych poszczególnych sanktuariach. I tu bym dodał, że Ojciec Święty nigdy nie odnosił do żadnego obrazu w Polsce sformułowania Królowa Polski. Tu mówię z całą odpowiedzialnością. Badałem szczególnie. Zawsze tylko do jasnogórskiego wizerunku. I teraz w tych koronacjach, które się odbywały w terenie, zawsze przybywa delegacja z Jasnej Góry też. Żeby podkreślić tą więź tego środka, który będzie nadawał tempo i będzie specyfikował polską maryjność. W tych trudnych warunkach, gdzie nie ma druków, nie ma niewiele maszynopisów, jest i tak dalej. I tutaj akurat bym w tym momencie dotknął też tego, że to jest ten czas, kiedy wspominamy obiór Matki Bożej 350 lat temu jako królową korony polskiej przez naszego króla Jana Kazimierza. To jest taka aktualność z tym związana. Oczywiście, ile my mamy w tej chwili koronowanych wizerunków przez Jana Pawła II, nie wiemy. Dlaczego? Bo na przykład przykładowo powiem, w tym roku jeszcze, koronowano wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, kopię w Łodzi, koronami, które poświęcił Jan Paweł II, kiedy był kilka lat temu wcześniej w Łodzi. Na tym lotnisku tam poświęcił. Podobnie w Łasku, podobnie było w Pajęcznie. Święty poświęcał, a diecezja nie była w stanie zrealizować tego.
Może być, że jeszcze są jakieś korony.
Mogą się pokazać takie korony. Na przykład mamy teraz ostatnio Matka Boża, jak ją nazywają, parlamentu, dla parlamentarzystów w Piotrkowie. To jest też koronacja dokonana.
Raczej poświęcone korony zostały przez Jana Pawła II, a nałożone przez Benedykta już.
No już teraz powiedzmy, nie Benedykta, ale powiedzmy przez biskupa miejscowego, czy prymasa i tak dalej. Więc tak to promieniowanie dalej idzie. I mi się wydaje, że mamy w tej chwili takich wizerunków około 200 koronowanych diademami papieskimi w ogóle. Pierwszym wizerunkiem był wizerunek jasnogórski w 1717 roku, a potem inne troki, to jest zaraz następny rok, i potem będą inne.
Dobrze, czy można? Więc ja bym jeszcze podkreślił to, że korona w tej wizji Jana Pawła to tu wyrażała, oczywiście naczelną ideą było kult Matki Bożej, szacunek dla niej, budzenie uczuć religijnych, ale właśnie korona mówiła też o scalaniu ojczyzny. I poprzez te drobne koronacje scalano ziemię.
Diecezje, regiony.
Tak. I na przykład tu w Błotnicy to było tak. No jest tych, i to jest piękne, że tych nazw przez wieki powstaje wiele. Ale na przykład tutaj była taka sprawa. Do czasu koronacji ostatnio często, najczęściej używano Pani Ziemi Radomskiej. Ale kiedy koronę założono, papież założył, wtedy metropolita, to już to była królowa tej ziemi. Ale chciałem ogromnie podkreślić to, właściwie tę myśl chciałem przypomnieć. Ta myśl jest w tej broszurze, książeczce Sanktuarium, którą tutaj mamy. I we wstępie biskup Zimowski, ordynariusz obecny, tam pisze sformułowanie niejako od siebie nazwanie. Więc jestem absolutnie świadkiem i pewien, że na przykład na koronację zmienił biskup Piotr Gołębiowski, dodał, można powiedzieć, nazwę. Tak, że właśnie ta Matka Pocieszenia. Wtedy był smutny czas. To potrzeba było tak.
Ale przypomnijmy, co to było.
Ja z nim rozmawiałem. I on mnie pytał, czy tak być może. On tę nazwę szykował pod koronacji, potem metropolita tak to publicznie powiedział. Ale Gołębiowski użył to wcześniej jeszcze w swoich listach. Więc to było jego, to widzę taką klamrę. Gołębiowski, sługa Boży, nadał i tu rodowity człowiek tej ziemi przy sanktuarium, gdzie promieniowało, mówi Matka Pocieszenia. A obecny biskup, to mi się, nie dlatego mówię, żeby się przypodobać, to mi się podoba jako myśl i Gołębiowskiego, i Jana Pawła. Mianowicie Matka naszej wolności. Ja bym sobie to tak życzył. Oczywiście nie mam na to siły, ale gdyby spopularyzować to nazwanie. Biskup też nam mówi dalej, Matka naszej niepodległości. Tu nie chodzi o wchodzenie w politykę, tylko wolność to jest ten krok dalej, nawet z tego momentu, kiedy tutaj Karol Wojtyła był z robotnikami Radomia. Kiedy te problemy były ciężkie do rozgryzienia. I Matka przychodzi ludziom z pomocą i przychodzi wolność. I to jest słuszne nazwanie, najbardziej. Matka naszej już wolności. Czujmy się wolni. Trzeba to popularyzować, tę radość. To wiemy od wielu ludzi mądrych. No i
jako też myślę, że nawet zadanie, prawda, że
i to jest,
jaka ta wolność.
I to jest wniosek, to jest konsekwencja, to wynika z tych dziejów. A jeżeli jeszcze spojrzymy dalej w historię, to proszę bardzo, tutaj dzieła sztuki, Fetter rzeźbi Ambonę, która w tamtym czasie, kiedy rzeźbił, tej wolności nie było.
Tam jest orzeł czy feniks?
Tam jest orzeł. Na dziobie analogia do tych wszystkich, to jest cała rodzina Ambon, można prześledzić, ktoś opracował to nawet w Polsce.
Mówimy o tej Ambonie, tutaj Ambonie, w kościele, o tej łodzi takiej, tak?
To jest łódź, kościół. Orzeł prowadzi ten kościół tu na tych ziemiach, ale zauważyć, żagiel jest w łopocie. Tak. Właściwie opadł. Nie było wolności. To dlatego jest on niepełen wiatru. Braki są. Jest oczywiście też i proporczyk papieski, te kolory, ale to się wszystko są ślady i tak kolejno mówić można. Także i dzieła Alchimowicza. Przecież to był człowiek, który rodził się gdzieś tam koło Lidy, na Wileńszczyźnie.
Pan profesor nam powie, co to jest? Jakie to są te dzieła, bo my nie wiemy.
Gdzie?
Jakie wykonał? To jest polichromia Alchimowicza?
Tak, polichromia to jest. No, Kazimierz ten to malował te obrazy w południowej Nawie i w północnej. I także pięć na suficie, tylko te na suficie są maryjne i rozpoczynają się od tytułu kościoła obecnego, bo wiadomo, że ten dawny kościół nosił tytuł Piotra i Pawła, ten drewniany jeszcze. Ale od chwili konsekracji nadano, Juszyński to nadał, że to jest narodzenie Najświętszej Marii Panny. I to, od tego ten cykl maryjny na suficie się zaczyna. Więc Alchimowicz był człowiekiem powstania warszawskiego. Sam na Litwie walczył, a potem potem szkołę, był na Syberii zesłany.
Z stycznia tego powstania, tak?
Tam amatorsko malował, a dopiero po uwolnieniu przeszedł do Warszawy, do Gersona, do szkoły, do Monachium. Był u Józefa Brandta, który jest radomianinem, jak wiemy. To znaczy tutaj tak w Orońsku ma...
Profesor nie za bardzo sławi tam swoich radom.
Nie, to nie o to chodzi. Nie mój, ja pochodzę z Sandomierza. Więc, ale owszem, Radom przez fakt życia w Radomiu jest bardzo cennym miastem. Natomiast, no i głupie się przez ojca.
Zapytam się proboszcza, czy na tej ambonie był chociaż
nie,
raz.
Nie. Więc ta ambona, ale nie, archeologiczny jest śliczna sprawa. Ten Józef Brandt
ten ambonę.
Wspomagał go, uczył. On całą szkołę malarzy kształtował właśnie patriotycznie i malarsko, sam był malarzem. Już nie będę wchodził w te szczegóły, ale tu jest myśl patriotyczna tej świątyni w zabytkach. Widać to, czytać to można. I kończy się to Janem Pawłem walczącym o wyzwolenie Polski. I który się modli z radomskimi robotnikami, który mówi jeszcze, że to jest matka pocieszenia razem z Gołębiowskim. I tutaj teraz nazwanie najnowsze, może niezauważone, a na pewno niespopularyzowane. Matka naszej wolności. Przynajmniej używajmy to czasu.
Taka była piosenka pielgrzymkowa. Daj, żebyśmy wolności naszej nie zmarnowali. Na warszawskiej pielgrzymcześmy śpiewali. Ale Jan Paweł II jest tylko koronator, który nakłada wizerunki, ale także jest jednym z tych, który firmuje w jakimś sensie całą liturgię związaną, czy obrzędy związane.
Firmuje, to jest jego idea.
Oczywiście. Dlatego też sobie pozwolę, żebyśmy doszli do tego sensu, jaki sens ma koronowanie, zacytować tę modlitwę, która jest dość długa, ale pobożna, jak każda modlitwa. I zobaczymy, o co chodzi w koronacji tak do końca, jaki jest sens tych koron. Oczywiście potem nam ksiądz rektor powie, co to są za korony, dlaczego one się różnią od jasnogórskich, jakiś to jest specjalny typ. Cytuję modlitwę. Mogą być trzy rodzaje koronacji. Może być związana koronacja z mszą świętą, może być związana z nieszporami, z liturgią słowa. Cytuję tekst. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych, a wywyższasz pokornych. Najwspanialszy przykład tego wywyższenia dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego dziewiczej Matce. Albowiem Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wiekuistą chwałą i zasiada po Twojej prawicy jako Król Królów i Pan Panujących. Również Dziewica Maria, która zechciała nazwać się Twoją służebnicą, została wybrana na rodzicielkę Odkupiciela i prawdziwą Matkę Żyjących. Teraz wywyższona ponad chóry aniołów, razem z Synem króluje w chwale i wstawia się ze wszystkimi ludźmi jako orędowniczka łaski i królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc wizerunek Chrystusa i Matki, albo wizerunek Matki Twojego Syna, jeśli tylko jest sama figura, powiedzmy Matki Bożej, wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Niech idą śladami Jezusa i Marii, niech służą Tobie i wypełniając przykazania miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc sił, starają się o zbawienie bliźnich. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Oczywiście nie będę tej modlitwy analizował, ale zwracam uwagę, że nie ma modlitwy skierowanej na złote, brylantowe, czy tam jakieś korony. To jest modlitwa uwielbienia Boga. To pierwsze, błogosławiony jesteś Panie Boże. I kończy się tym jakimś zobowiązaniem do naśladowania Marii. To jest najistotniejsze, jakieś przesłanie koron, że my się zachwycamy, ale odczytać
nie
sens koron.
Nie odnosi się do samych koron, ale do nas, którzy jesteśmy tu i teraz.
Czy tymi, którzy przeżywają tą jakąś uroczystość. Niech służą Tobie i wypełniają przykazanie miłości. Niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie I teraz to, co zresztą chyba też nasz generał zauważył, nie szczędząc sił starają się o zbawienie bliźnich. Ta troska o odpowiedzialność i za zbawienie innych, to jest wołanie koron. Takie. Ja tylko tak wszedłem, ale jak się do profesora chciałem sprowokować, żeby nasze korony nam pokazał, jaką one mają wartość.
Te korony tutaj, z tego sanktuarium Matki Bożego Pocieszenia.
Więc to, te korony to są korony trochę odczytane ze śladów tłoczenia. Tam w tle jest złote tło, jak wiemy. Jest to spiralnie ułożony akant. Tak to określają. Ale można, to znaczy konkretnie wiem, że przy projektowaniu konserwator trochę sugerował, posługiwał się jakimiś odczytami niewyraźnymi, że jakoby takie już tam wisiały, niepoświęcane, założone kiedyś przez kogoś. Ale ponieważ wiadomo, że na obrazie była ta warstwa gipsu srebrzonego, to ona też jeszcze zniszczyła to tło i tam to odczytywanie było jeszcze trudniejsze. Ale te korony, które są, one są typu pełnego, zamknięte tak zwane i z krzyżykiem na środku, po górze, w górze i one są dla koron ludzi takich, no, specjalnie nierozróżniających, to te są zawsze najładniejsze, bo mają krzyżyk, są bardziej jakoby w sferze do modlitwy lepiej przyjmowane. Natomiast...
Krzyżyk jest na koronie Matki Bożej czy Pana Jezusa?
I tu, i tu. Także tu chodzi jeszcze o to, że dla odróżnienia często korony płaskie to są szereg, na przykład jagiellońskie, to są już typy koron. I to są kwiatony. Wtedy jest to otwarta korona, jak widzimy te kwiaty, tylko tak ułożone na diademie.
A orły?
Ale to jest... Ja chciałem trochę w związku z koronami moment tylko jeszcze powiedzieć, że, bo to bardzo potrzeba, że ten obraz należy do rodziny tak zwanych Madon piekarskich. Otóż dlatego, że przy odczytywaniu tej grupy, rodziny obrazów, bo to jest specjalny typ, to jest połowa XV wieku, 1450 mniej więcej roku, latami się różnią. Otóż po stronie polskiej, licząc za granicę, jako granicę Karpaty, to na północy, czyli w Polsce południowej, i na Śląsku trochę znajduje się rodzina tych piekarskich. Najbardziej słynny wtedy, kiedy odczytywano tę rodzinę, był obraz z piekar, który dzisiaj znajduje się w Opolu. I dlatego nadano umownie, że rodzina to typ obrazu piekarskiego. Natomiast na terenie Czech istnieje taka sama rodzina obrazów, ale tam się nazywa Madonny z Dudlep. Dudlep, do Udlep, tak się pisze. Ta miejscowość jest. I podobnie jak w Polsce. I tak to jest nazywane. I te wszystkie są mniej więcej tak wyglądają jak błotnicka. Tylko oczywiście bez tego szlachcica, o którym żeśmy nie dopowiedzieli. To jest odczytywany późniejszy jako XVII-wieczny. To jest, ja odczytuję go, którymś specjalne porównania robiłem, ale nie wiem, czy to dobrze, bo tylko ten fragment mogłem, bo znakomici profesorowie, jak na przykład wspomniany Jerzy, chyba najlepszy, Gadomski z tej dziedziny, z tego tematu, publikuje jeszcze najnowsze rzeczy, to on jest absolutnie, mu wierzymy, to jest właśnie ta sprawa. I co ciekawe, co trochę gdzieś coś wynika, mianowicie konserwatorzy wchodzą gdzieś do jakiejś parafii, dostają obraz ze starego ołtarza i nagle w pracowni, podobnie jak z Dąbrowskim, okazuje się, że jest to obraz typu tych madon piekarskich, typu błotnicy, zupełnie podobny obraz, prawie identyczny, o tych samych założeniach, układzie rąk, głowy, przechylenia nawet, barw, tłoczenia. To jest w Skrzyńsku naszym i w Błędowie tutaj na południu warszawskiej archidiecezji.
Mówię, profesorze, jako taki prowokator, na tych wielu obrazach to są jakieś kanonicy, duchowni, a tutaj świecki. Czy jest więcej tych obrazów
świeckich? Nie, nie bardzo jest on świecki. Nie wiemy tego, ale to
się
jest...
Wydaje, raczej... Może widzę, że pod muchą jest.
On... Nie, nie. To, to dlatego, że nie nosi habitu paulińskiego, to już musi być świecki. Więc... O, właśnie ten... Ten na obrazie ma taki kołnierz.
Przyjął to może jak... redemptorysta. Widział ojciec,
redemptorysta to nie jest, bo to się...
Za młody.
Natomiast jest to prawdopodobnie ksiądz Prażmowski, który był tu proboszczem w 1644 roku. I to on fundował prawdopodobnie jakieś w związku tym dokonania. No nie można powiedzieć, że to była naukowa konserwacja, ale może miał jakieś dokonania i fundacje. A może zwyczajnie chciał jako proboszcz tam zaistnieć, bo się troszczył o ten obraz. Na przykład z takich pobudek. Ja tego nie rozstrzygniemy, nie mając dokumentacji, dowodów żadnych. Natomiast jest to osoba z tym związana. I...
Ksiądz profesor powiedział, że właśnie ważne byłoby zacytować pewne fragmenty.
Czego?
A z tego?
A nie, to tak jużśmy to wszystko wtykali nie w tym porządku, także to dobrze. To już...
A czy co chcielibyśmy takiego, no, czy w jaki sposób poruszyć słuchacza, tego, który no, może przyszedłby do tego sanktuarium.
Pragniemy. Jak on teraz tą matkowską krzyżyk? Co tu jest specyficznego?
A tego proboszcza.
No tak, no bo
to jest... A ten, ja już powiedziałem do tego, żeśmy zaczęli, że chwaliliśmy Paulina, że nie przyszli.
Niech uszczegółowi, co oni tutaj robią.
Ojcze Janie.
Od samego początku staramy się czcić Maryję w tym znaku pocieszenia, gdyż zauważamy tę trudną sytuację w Polsce, w świecie i staramy się ukazując tutejszym ludziom, jak i pielgrzymom przybywającym do sanktuarium, bo jak wspomniałem w czasie Eucharystii, tu przybyło około 40 tysięcy pielgrzymów, tak przynajmniej to wynika z naszych doświadczeń.
W ciągu roku.
Mhm. Więc staramy się ukazywać jako ten Maryja ta, która pociesza i prowadzi do Chrystusa. W tym pocieszeniu prowadzi do Chrystusa. Ukazujemy to w czasie różnych nabożeństw. W sobotę mamy na przykład nowennę ku czci Matki Bożej Pocieszenia, jak i próbujemy w tym roku, zwłaszcza w tym roku, zwrócić uwagę na małżeństwa. Więc w pierwszą niedzielę małżeństwa, w pierwszą niedzielę miesiąca, na mszę świętą o godzinie 12 zapraszamy rodziny.
Z racji peregrinacji, że jest takie hasło tam.
Tak, Matko Maryjo, bądź matką naszych rodzin. Zapraszamy rodziny i na mszę świętą o 12 jest odnowienie przyrzeń małżeńskich. Potem po tej...
Rodziny parafii? Czy...
Rodziny, wszystkich zapraszamy, wszystkich. Tutaj przeżywają w tym roku jakieś jubileusze. Co 5 lat. Na przykład w miesiącu wrześniu były rodziny, które przeżywały jubileusz 16, 17, 18, 19 i 20 lat małżeństwa. Po takiej Eucharystii, po odnowieniu tych przyrzeń, zapraszamy te rodziny na plebanie, gdzie rozmawiamy, troszczymy się o nich przy kawie i herbacie. Czyli zwracamy uwagę na ten aspekt pocieszenia, ale tak jak ksiądz prawda wspomniał, w tym roku będziemy tym bardziej jeszcze zwracali ten Maryjo jako matką naszej wolności. Zwrócimy uwagę na tą wolność.
Niepodległość.
Tak.
Wolność przede wszystkim. Mhm. A czy wtedy władze przeszkadzały w tej koronacji?
Do mikrofonu trzeba mówić.
Wspomnieliśmy tutaj. To przecież było trudne do zniesienia tej drugiej strony. I właśnie Jan Paweł. Ja tak czuję, a zresztą to jest oczywiste, patrzę co nie. Jeśli dzisiaj mówimy, że jest jego taki ogromny wkład do przemian, które nastąpiły, to koronacja, tu spotkanie się z robotnikami Radomia.
I to po takich wydarzeniach.
Po roku czasu tych wydarzeń. No, kiedy potrzeba było, byli ludzie przygniecieni. Oni tutaj... Dlatego wędrowali, przecież to było deszcze, był czas deszczów. Kilka dni przed, kilka po były deszcze, a tylko jeden dzień bez deszczu to koronacja.
To przecież po błocie żeśmy szli.
Ale jak mówimy o Janie Pawle II, to przecież też go się wpisał przy tym odzyskanie obrazu Jasnogórskiego. Pamiętam to zdjęcie, chyba niesie razem z prymasem obraz plebanii. Czy
ja myślę, że to, że te przejawy, które będziemy cytować, czy te Czesochowe, czy tu, to jeśli chodzi o niego, to przede wszystkim to, że on to miał w głębi, to w nim było. Ta postawa i wizja, ale więcej, dochodzenie do tej wizji wolnej Polski, wolnych ludzi, wolnej Europy. Niemcy na tym skorzystali, jak wiemy wszyscy. Już nie będziemy mówić o tych politycznych rzeczach, chociaż to jest jego zasługa, ale u niego była religijna wartość, miłość Boga, ludzi przez to właśnie, że do nich mówił w sposób taki bezpośredni. A jeśli w koronacji akceptowano korony, to nie dlatego, żeby przyzywać króla czy królową, tylko że naród miał taką epokę królów, który jednoczył. Wtedy jedności rozbitych ludzi było bardzo potrzeba.
Ja może zaproszę naszych słuchaczy do rozmów. My będziemy jakby kontynuowali rozmowę w studio. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Ojców Paulinów, ojców i braci Paulinów. Stara Błotnica koło Radomia to właśnie miejsce.
Stara ona się nazywa, nie chcę, proboszcz nam powie.
To zaraz proboszcz powie, ja tylko tak, te tak, telefony, tak, prawda, tak. Ojcze? 048 619 70 22. Pierwszy telefon 048 to do Radomia. 619 70 22 i drugi numer 048 619 70 96 048 619 70 96. Mówi się właśnie stara błotnica, bo to nieraz się używa samego słowa błotnica, prawda? Bez tego.
Dla odróżnienia są inne błotnice w Polsce. I nawet na mapach, nanosząc sanktuaria, widziałem taką mapę, jest błędnie nasza, naniesiona gdzieś tam koło Kielc czy gdzie indziej, co już trudno przeżyć w Radomiu.
No chyba, że bardzo mała, znaczy jakaś taka, no nie wiem, skala zupełnie
nie,
inna.
Nie, ale to widziałem takie, i to są błędne rzeczy, poprawiono później. I to nawet jakieś siostry robiły taką rzecz.
No, prawdopodobnie.
Chyba tak, wtedy te dwutama.
Ale ja bym tutaj doszedł do innego tematu. Mnie to pocieszanie jest fajnie, ale to mówię tak, pociesza i potem owoc pocieszenia chodzi. Ale to jest taka sytuacja inna. Jak przejść od tego pocieszania, pocieszycielka, do totus tuus?
Do czego?
Do totus tuus, cały twój. Ale to może nam pomogą w tym także słuchacze.
No, to się nie przeczy, to jest kontynuacja, to jest etap. Pocieszenie to wtedy, kiedy człowiek jest bardzo smutny, ja tak to rozumiem. A potem, kiedy miłuje, jest jako tako szczęśliwy, może być cały twój.
Czy to cały twój też nie rodzi się z tej sytuacji?
Nie,
doświadczenia jest bezradności swojej może.
Nie, ale jak cały twój, to w każdym polu, na każdej płaszczyźnie.
I ja może przypomnę naszym słuchaczom też temat. Może gdzieś ktoś nawet w takiej koronacji uczestniczył, czy żyje w sanktuarium, prawda, które było koronowane koronami poświęconymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II, Ojciec Święty Jan Paweł II i koronację obrazów maryjnych. Tutaj takie specyficzne wydarzenie, bo to był jeszcze, prawda, metropolita, ale Karol Wojtyła, nie jeszcze papież. Telefony, jeszcze raz przypomnę, do Starej Błotnicy, do sanktuarium 048 619 70 22 619 70 22 i drugi 048 619 70 96 619 70 96. Wydaje się, że mamy telefon. Proszę bardzo.
Proszę księdza.
Tak.
Dodzwoniłam się.
Dodzwoniła się pani. Proszę
no
tylko swoje.
Ja chcę właśnie porozmawiać w sprawie tego obrazu. Niech mi ksiądz wytłumaczy. Bo się sprzeczamy tu.
Z kim się sprzeczacie? Może pani nam się przedstawi, jak pani ma na imię, dobrze?
Jak mam na imię?
Tak.
St- Stefańczyk Maria.
Stefańczyk Maria i skąd?
Z Kiobowa, tu z drugiej wioski.
Z drugiej wioski, no to pięknie.
No. I niech mi ksiądz wytłumaczy. Przecież na tamtym obrazie,
tak,
co był poprzedni, jest Pan Jezus ukoronowany i Matka Boska ukoronowana.
Tak.
No, więc dwa razy była koronowana.
I to jest wszystko, Pani Mario?
Tak.
To dziękujemy. Pani przejdzie na odbiór, a ksiądz profesor, jeden z naszych gości, wytłumaczy, na czym to polega. Dobrze, ksiądz profesor?
Ale
Stanisław...
na co mam przejść?
Pani będzie nas słuchała w radio.
Pani będzie słuchała.
A w radio?
Tak.
No dobrze.
To dziękuję, szczęść Boże. Bóg zapłać za telefon. Bóg zapłać.
No więc właśnie mamy tę różnicę. Najpierw na początku chcę powiedzieć, przypomnieć, co mówiliśmy, że to można powiedzieć jest trzecia wersja obrazu. Może nie chcę komplikować. Najpierw był taki, jaki dzisiaj oglądamy. Potem przez około 130 lat było ten taki, który pani mówi, tamten koronowany. A jeśli chodzi o różnicę koron, to widzimy różnicę, ale to nie były korony papieskie. Teraz, które oglądamy, to były korony papieskie. A wtedy i jeszcze mamy w Polsce w domach dużo takich obrazów innych wyobrażających, które nigdy nie były koronowane uroczyście przez papieża, przez stolicę apostolską z tymi uprawnieniami. Dopiero od koronacji dokonanej przez Karola Wojtyłę, czyli późniejszego papieża, z czego jesteśmy tak bardzo dumni, dopiero wtedy te korony od tego dużego zgromadzenia są poświęcone papieskiej synagodze.
Księże profesorze, bo ja nie wiem, czy też nie chodzi o to, że...
Paweł VI zatwierdził ten kult. No tak. Oficjalnie ten nadał autorytet inny, że to jest niezwykłe miejsce, że to tutaj...
Zaczął dał dla Błotnicy.
Kolony, właśnie kolony są z Watykanu, z Rzymu. No
tak, tak, tak.
Ale jak to właśnie kwestia, bo jedną koronę ma Pan Jezus, a jedną Matka Najświętsza. Może tutaj Pani się...
Ale
dwie różne...
są dwie korony.
Ale nie, właśnie, gdyby powiedzieć, że to nie jakaś różnica i w czasie...
Nie, różnica jest w formie, w wyglądzie. Tamte korony inaczej wyglądają. Ale to dlatego, że były... No, trzeba powiedzieć... Obraz był popsuty przez to, że w, powiedzmy, w XIX wieku, może tam różnica dziesiątków lat, ktoś przy przenoszeniu obrazu chciał obraz wpasować do ołtarza głównego. Tamten był mniejszy, a w dużym ołtarzu na środku chcieli, żeby to piękniej, większy był, i zmieniono ten obraz. I teraz przed koronacją nie mogliśmy takiego falsyfikatu w swoim rodzaju, tak można przyjąć. Nie możemy takiego obrazu koronacją papierskimi koronami zdobić, więc dlatego przywrócono w sposób naukowy wizję obrazu dawnego. I to jest, cieszyć się trzeba z tego, że mogliśmy zobaczyć coś, co tutaj czczono przez lat, powiedzmy, 400, no może 300. Potem było te 130 i znowu mamy obraz tak jak pierwsi nasi mieszkańcy i okolica widziała ten obraz.
Ja bym tutaj wrócił do takiej jeszcze myśli, że mamy niemal wszystkie obrazy Matki Bożej, które znamy, to są z koronami. To jest taki wyraz pobożności, tak, tej naturalnej.
Diadem.
Ale tutaj mówię, ta jakość tych koron rodzi się z decyzji papieskiej. Ona jest najważniejszym wydarzeniem.
To jest wyróżnienie, że należy do tego i listy koronowanych w Polsce obrazów. Nie? A tutaj jest królowa, ale i matka naszej wolności.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam ojca proboszcza, wszystkich zgromadzonych w studio w Błotnicy. Otóż chcę powiedzieć,
kto z drugiej strony?
Mówi Wojciech z okolic Grójca.
Dziękujemy.
Chciałbym powiedzieć, że w swoim krótkim życiu uczestniczyłem w dwóch koronacjach Matki Bożej, koronami papieskimi. Pierwsza koronacja, na której był ksiądz prymas Wyszyński i kardynał Wojtyła, to jest Lewiczyn. I druga koronacja właśnie to jest w Błotnicy koło Radomia. No i chciałem powiedzieć właśnie, że koronacje te, które odbyły się w Lewiczynie w 75 roku, a w Błotnicy w 1977 roku, więc te sanktuaria są tak w promieniu 30 kilometrów położone, więc to był wielki zryw dla ludu okolicznego. Pamiętam te piękne dekoracje, już Białobrzegi radomskie, prawda, były pięknie udekorowane i do samej Błotnicy widać było, że dzieje się tu coś bardzo dostojnego, że właśnie będzie wielka uroczystość koronacji Matki Bożej w Błotnicy. No i chciałbym jeszcze podkreślić, że te koronacje są niezmiernie ważne dla naszych tutaj okolic, ponieważ podkreślają właśnie, jak ludzie bardzo związani są z wiarą katolicką i z kultem maryjnym, a jednocześnie właśnie te koronacje papieskie, a więc na najwyższym prawie kościelnym, jakie jest ukoronowanie właśnie przez zgodę właśnie Ojca Świętego. No i jednocześnie chciałem powiedzieć, że to był wielki właśnie ściąg ludzi, że tak można powiedzieć. Bardzo dużo ludzi przybywało na tą koronację i przygotowywało koronację przed koronacją, później, prawda, nabożeństwa dziękczynne pokoronacyjne, więc bardzo dużo ludzi nawracało się na wiarę. Bardzo dużo było świadectw właśnie po koronacji wizerunków Matki Bożej w Lewiczynie czy w Błotnicy, a więc pokłosie tych uroczystości jest niezmiernie ważne i dlatego każda rocznica koronacji obchodzona w tych sanktuariach też, prawda, przypomina ludziom o tej chwili, o tym wydarzeniu, a tym bardziej, że Karol Wojtyła, właśnie Jan Paweł II, przyjechał, prawda, i był, uczestniczył i nakładał korony, prawda, na te cudowne wizerunki. I z okresu jeszcze z czasu koronacji mam taki bardzo króciutki wiersz, który mi się zachował do dnia dzisiejszego. Czy mógłbym przeczytać?
Prosimy bardzo. Błotnicy. Prosimy, panie Wojciechu.
Tu na błotnickiej nizinie Bóg działa przez Maryi przyczynę. Ręką artysty na desce pięknie wymalowana, jako matka z dzieciątkiem przez wszystkich kochana. Siedmiu cherubinów w asyście masz u stóp swoich, racz przyjąć i wysłuchać niegodnych sług twoich. Raduj się i wesel ludu wierny na radomskiej ziemi, gdyż w sierpniu tego roku naszą matkę ukoronujemy. To jest właśnie wiersz z koronacji. Kiedy dzisiaj byłem w Błotnicy, kiedy właśnie była msza święta i śpiewaliśmy właśnie Madonno, Czarna Madonno, to ja sobie nuciłem inaczej, Madonno, Piękna Madonno, bo tam właśnie twarz Matki Bożej w Błotnicy jest taka rumiana, jasna, roześmiana, prawda? I pasowałoby właśnie zmienić ten refren, jeżeli można, na Piękną Madonnę, bo rzeczywiście ten obraz błotnicki, no przedstawia bardzo dużą wartość, ma tak jak powiedział ojciec profesor, ksiądz profesor, i myślę, że rzeczywiście jest to skarb ziemi radomskiej. No to tylko tyle chciałbym powiedzieć. No szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nie będziemy je targować, która jest piękniejsza. Matka Boża Jasnogórska czy Błotnicka. Oczywiście Matka Boża ma różne twarze, ma jedno serce miłujące. Mi się wydaje, że proboszcza wyręczam, ale dobrze było, że Pan ten tekst jej przysłał na adres ojca proboszcza parafii.
Parafia?
Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli Pan Wojciech prześle nam ten tekst, gdyż umieścimy go w jakichś publikacjach, które myślę w przyszłym roku będą wydawane z racji 30. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej.
Tak, i ze słowem pięknie.
Pięknie, że tutaj Pan Wojciech podkreślił to, prawda, to umocnienie, może i nawrócenie, ten powrót, prawda? Zresztą no, takie były, a nie inne sytuacje.
Ale ja mam na przykład bardzo miłe wspomnienia o Czarnej Madonnie, tak jak zresztą czarna może być też piękna przecież. Ja mam na przykład z Rzymu, byłem w kaplicy swego czasu, jakiś moment był tam w podziemiach bazyliki i tam jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej i tam my śpiewaliśmy Czarna Madonno po polsku. ogromnie dużo Włochów gromadziło się, nie mogli wejść, na korytarzach stali, bardzo im się melodia podobała, nie rozumieli, ale to chwytało rzeczywiście.
Takie też dostojeństwo. Tak. Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maryla ze Sztokholmu.
Witamy.
Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, czcigodnych ojców, kapłanów, profesorów i witam ojca redaktora. Bardzo się cieszę do dzisiejszego spotkania, no przepiękną Matki Bożej. Ale chcę się również podzielić z rodziną Radia Maryja, że w moim mieście rodzinnym Wejherowo było koronowanie Matki Bożej Wejherowskiej, uzdrowicielki duszy i ciała. Było to w Sopocie, 5 czerwca 1999 roku. Byłam z rodziną, ale była również pielgrzymka z Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmu. Było to piękne, bo gdy Matka Boża wróciła do Wejherowa z koronami, które nałożył jej nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, był uroczysty wjazd na rynek miasta. Ludzie się modlili, dziękowali. 2 lata temu było 5-lecie, również wielka uroczystość. A jest to matka, o której jestem wychowana, której wiele zawdzięczam. Tak jak ojciec profesor Zachariasz przed chwilą powiedział, matka jest jedna, o jednym sercu, a w kilku obliczach. Ale ojciec Jan Piekarski w Rzymie też powiedział, że Matka Boża ma różne sukienki, bo jak każda kobieta lubi się przebrać, a że ojciec Jan Piekarski ma humor. Kochani i kochana rodzina Radio Maria, cieszę się do tego pięknego spotkania poniedziałkowego. Zawsze mam tremę, gdy są tacy wspaniali goście w studio. Serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście, gdyby nie było Radia Maryja i telewizji Trwam, byśmy dzisiaj nie rozmawiali.
Pani Marylo, tak? a pani nas słuchała czy oglądała?
I słuchałam, i oglądałam. Ojcze, wróciłam szybko z pracy do domu, żeby zdążyć na mszę świętą. I dlatego takie serdeczne również pozdrowienia i podziękowania dla ojca generała, ojca Izydora Matuszewskiego. I za te ojca dyrektora słowa.
Dziękuję.
Że mamy prowadzić drugich. I pani Ewie za to piękne świadectwo dziękuję.
A dla ojca Grzegorza nic?
Ojcze, a ojcu profesorowi Zariaszowi. Ja taka trema,
co
ojcze,
my mamy
zawsze
z tym profesorem? Pani Marylo, to troszeczkę wtedy, ja tak mówię, nabrać powietrza, spokojniej.
Próbuję, ojcze.
Ja wiem, że to tak nieraz zatyka, prawda?
Tak, ta wielka radość i miłość do Matki Bożej. Ale ojcze, tak, jeżeli ojciec jeszcze pozwoli, to chcę pozdrowić moje miasto rodzinne Wejherowo. I właśnie te panie, które się trudzą, prowadzą spotkania przyjaciół Radia Maryja Wejherowie. Jest to pani Awelina i pani Marta. No i rzeczywiście chcę jeszcze moją rodzinę najbliższą, moją siostrę, jej męża, ich córkę, którzy wczoraj byli w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej.
A czy w Szwecji jest jakiś obraz Matki Bożej ukoronowany? W Szwecji?
Proszę?
Czy pani zna jakiś ukoronowany obraz na mocy decyzji papieskiej w Szwecji? Jest taki obraz, czy nie ma? Figura?
Chyba nie.
Nie, Zachariasz zawiezi.
To może tu jest zadanie ksiądz...
Na pewno dam znać, a dla ojca jeszcze takie podziękowania za te patriotyczne apele, które nas mobilizują. Tak, tak.
Dziękujemy pani Marylo za dobre słowo. Pozdrawiamy całą Polonię przy tej okazji.
A my nawzajem, ja ojciec niech zawiezie pozdrowienia dla wszystkich w Toruniu na ręce ojca dyrektora. No, Wszystkiego dobrego dla całej rodziny Radia Maryja.
Bóg zapłać. Dzięki falom eteru to już pewnie te pozdrowienia dotarły. A jak to jest? Tych koron papieskich, tam gdzie Polonia jest, też pewnie jest. Nie ma takiego.
Nie, panie, to jest. Korony są znane na świecie, oczywiście. I praktyka jest taka, że one zawsze wychodzą z decyzji, od kapituły. To znaczy papież na przykład, prawda, pisze, ale rejestrują i wysyłają kapituła Watykanu. Także tutaj wiemy, że we Włoszech i w innych miejscowościach świata, ale w Polsce ze względu na gorącość chyba kultu maryjnego jest ich, nie wiem, może najwięcej. Trzeba by się tym zająć.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mówię z Warszawy, ale jestem parafianką z Błotnicy, z urodzenia.
Pani imię?
Nie byłam Feliksa.
Pani Felikso, ja nie wiem, czy radia nie trzeba przyciszyć troszeczkę,
sekundkę jedną,
żeby ono właśnie nie,
tak,
nie przeszkadzało. Pani, cieszymy się tymi telefonami, cieszymy się kontaktem. Tutaj pani Feliksa.
Przepraszam najmocniej.
Prosimy, słuchamy panią. Słuchamy.
Nie byłam na koronacji w 77 roku. Ja jako świadectwo chciałabym może podać. W tym czasie mój mąż był po ciężkim wypadku i był w stanie agonialnym. Wysłałam tylko do Matki Bożej na koronację synka swego 11-letniego z rodziną, którzy wszyscy, prawda, pojechali do Błotnicy prosić o życie już dla, o życie dla męża. No i chyba dostąpiliśmy łaski, bo faktycznie żył jeszcze 17 lat po tym wypadku mąż żył. Także jako świadectwo chciałam podać, że zawdzięczałam życiem męża chyba prośbom, jakie były kierowane do Matki Boskiej i wysłuchała nas.
Pani Felikso, a co syn na to, który był tutaj, no mały chłopak, można powiedzieć, 11-letni?
No, syn znał sytuację, może nie zupełnie, bo nie chciałam go wtedy wprowadzać w to najgorsze, że ojciec, prawda, jest w takim stanie, jakim był. Więc to jeszcze 11-letni chłopiec, no ale to był mały ministrant, więc to już taki chłopczyk był zorientowany w sytuacji, znaczy wiedział, gdzie jedzie, że jedzie do Błotnicy naszej ukochanej, ale nie z tego, że ojciec jest w ciężkim stanie, to może nie zupełnie zdawał sobie sprawę, ale rodzina wiedziała, więc...
Dziękuję bardzo.
I jeszcze może jedno.
Tak.
Nie wiem, czy księżom zdana jest sprawa, że zawsze przy odsłonięciu obrazu, na rozpoczęcie mszy świętej, w czasach, kiedy jeszcze ja byłam młoda i śpiewało się Witaj Błotnicka, Matka Jedyna, wyciskała zawsze łzy nam z oczu i to jakoś zostało zaniechane. Nie wiem dlaczego. Rzadko bardzo w tej chwili się słyszy w Błotnicy.
Czyli przy odsłonięciu obrazu tak uśpiewali się tą pieśń.
Tak, witaj Błotnicko, Matko Jedyna, uproś nam spokój u swego syna. Witaj niepokalana, witaj Błotnicko. Błotnicka, Matko kochana.
Dziękujemy.
Także to są takie wspomnienia i zawsze pod powiekami, że tak powiem, mamy obraz Matki Boskiej. Z tym, że właśnie ten stary, ten z tym wysrebrzonym gipsem, tak jak tu księża podają, ale to tak chyba dla tej generacji starszej to pozostał ten obraz właśnie taki w tej srebrnej takiej osłonie i z tymi cherubinkami na dole. No i mamy te obrazy jeszcze właśnie my tu w Warszawie też. Także wędruje za nami Matka Boska.
Dziękujemy bardzo pani Felikso.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kolejny świadek, ojciec proboszcz.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo, jest ono bardzo wzruszające, ale jakże budujące i podnoszące nas tutaj duszpasterzy na duchu, dające siłę i motywację, że kult Matki Bożej pocieszenia, on jest bardzo, bardzo potrzebny współczesnemu człowiekowi, jak i Maryja, jak w Kanie Galilejskiej, jak czytamy w Piśmie Świętym, tak i teraz ciągle wyprasza potrzebne łaski u swojego Syna. Zapraszamy do sanktuarium naszego, do Błotnicy. W najbliższy czwartek będziemy przeżywać kolejną wielką uroczystość nawiedzenia parafii przez Maryję w znaku jasnogórskiego obrazu. Zresztą zawsze w ciągu roku można nawiedzić sanktuarium, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, czy po prostu posiedzieć w kościele, aby się pomodlić. Owszem, to pani wspomina, że gdzieś zaniechano tą pieśń Witaj Błotnicka, Matko Jedyna. Myślę, że w najbliższym czasie postaramy się, aby znowu
ta pieśń powróciła na właściwe miejsce.
No właśnie, jeśli mnie to wypada powiedzieć, bo mnie nie Paulin, że właśnie gwarancją stróżowie obrazu, tacy, którzy ciągle tu są jednakowi, a niezmienni proboszczowie, świeccy, dają gwarancję na stworzenie takiej stałej, no, wydarzenia takiego powtarzanego, ale stałego zwyczaju.
Odbieramy następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Halo? Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Sulygowska.
Witamy.
Z Radomia. Z tym, że ja pochodzę też z Błotnicy. Byłam nawet chrzczona w tym kościele. I chciałam się zapytać, dlaczego do kościoła nie wrócił odnowiony ten obraz właśnie, ten, który wisiał 130 lat.
Dlatego, że wrócił obraz, który tu wisiał od 1450.
No ja wiem, że no...
No nie mógł tamten wrócić.
Wie pani co, bo dajmy na to, ja przysłuchując się tej rozmowie, no, wygląda na to, że był tutaj obraz, który dzisiaj mamy i widzimy.
To jest ten, tak, sam obraz.
To jest ten sam obraz.
No ja wiem,
ale
ja
w którymś, ale nie, w którymś, ale momencie... Pani... W którymś momencie stało się tak, że żeby on pasował do ołtarza,
tak,
w jakiś sposób został trochę zwiększony,
rozbudowany.
I rozbudowany, i wtedy no, jak pokazać te boki, prawda, które na przykład rozbudowano o boki, o gdzieś górę czy dół, tak, powiększono go i wtedy, żeby to wszystko miało jakiś, prawda, sens, zostało co zrobione, księże profesorze?
No właśnie, to konserwacja. To jeszcze odżywa ten konflikt konserwacyjny. Otóż rzeczywiście, jeśli takie są przypadki, a są, że czasem w kościele, no, na tym samym tynku najpierw jest jeden obraz namalowany,
no tak, no na...
potem na nim drugi, potem trzeci, a nawet i czasem czwarty. To wtedy naukowa konserwacja robi tak nawet często, że rozwarstwia obrazy i potrafi dzisiaj przenieść te cztery malatury kolejne na sobie położone. To jest strasznie trudna rzecz i rzeczywiście można położyć w różnych miejscach. Tylko, że w przypadku błotnicy, wie pani, gips nie ma żadnej wartości. I dlatego tego naukowo można było zrobić, ale to nie ma żadnej wartości. I trzeba było tylko na jedną rzecz się zdecydować, autentyczną, poważną, pierwotną.
No ja wiem, ale...
Czyli pierwotnie, nie, pani Anno, jeżeli no, pani wie, to nie ma ale. Już ale nie funkcjonuje nam, bo kwestia jest taka, ten obraz, który dzisiaj mamy, został jak gdyby pokryty inną warstwą i teraz przed koronacją go przygotowano, poszedł do konserwacji, nadano mu taką formułę i taką wielkość, jaką miał pierwotnie i dzisiaj go takim widzimy.
No tak, ja rozumiem, ja wszystko rozumiem, tylko nie mogę się z tym zgodzić, gdzie jest ta piękna suknia? Matki Boże, ja ten
no,
obraz
miał pani,
tu piękny na ścianie.
To nie była piękna, bo to fachowcy, no, lepsi od nas tu zgromadzonych, konserwatorzy, naukowcy podjęli decyzję i to życzliwi ludziom wierzącym i Kościołowi, bo jak on konserwował, to też miał przykrość. On podjął decyzję, pytał biskupów, pytał księży kościoła, wydostał zgodę i to nie była piękna artystycznie, to był bubel, można powiedzieć, a do tego jeszcze materiałowo gips. W tej chwili to jest jeszcze na przykład taki inny problem. Czasem w kościołach mamy figury gipsowe, różne. No i księża, którzy mają poczucia trochę estetycznego więcej, chcieliby kształtować, niejako podpowiadać ludziom, jak naprawdę powinno być ukształtowane wnętrze w kościele, mają kłopot, bo ktoś ufundował dużą figurę, jakiś ksiądz przyjął kiedyś tę figurę do kościoła, a potem nie wiadomo, co z nią zrobić w kościele. Ja odważę się i powiem. Miałem takiego profesora jednego, wybitnego profesora na uniwersytecie, który powiedział, wiecie, właściwie to najlepiej to wyprowadzić taką figurę przed kościół, a deszcz i śnieg załatwi to.
A tutaj no, na pewno ci, którzy spoglądali na ten obraz w tej poprzedniej wersji, no jak, w jaki sposób przez swoją wrażliwość odbierali to, prawda? Oczywiście. I tutaj mówimy o tej
sumie. My szanujemy.
Ale pięknym jest to, co właśnie dzisiaj
właśnie
widzimy.
W kościele tak przez wieki gromadzono przeważnie piękne rzeczy. I Kościół, proszę Pani, i Kościół stara się dzieła sztuki posiadać. Jest zawsze problem, bo ludzie różnią się w różnych parafiach. Jedni sztukę dobrą, prawdziwą, to co cenią artyści, odbierają dobrze. Chociaż może bywają rzeczy sporne czasem, ale niektórzy przyjmą za dobrą rzecz, tragicznie niedobrą.
Pani Anno, a pani pamięta tą koronację?
Tak, tak, oczywiście.
I jakim to było? Echem się odbiło w pani życiu, w rodzinie?
No, na pewno, bardzo dobrym. No, przeżycia były na pewno bardzo duże. I wspominam to bardzo mile i no, to jest brak słów w tej chwili nawet powiedzieć, jak ja to przeżywam wszystko, bardzo.
Dziękuję. Dziękujemy.
Dziękuję
za...
bardzo, ja też dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzisiaj temat to Ojciec Święty Jan Paweł II i koronacja obrazów maryjnych. Proszę bardzo, radio. Halo? O, niestety, nie udało się, spróbujemy następny może telefon. Proszę bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Andrzeju, mogę na chwilkę? Panie Andrzeju?
Halo, tak?
Pan mnie lubi?
Troszeczkę.
No właśnie. Ja też chcę Pana dalej lubić. Pozdrawiam. Dobrego wieczoru.
Ja chciałem tylko bardzo krótko dzisiaj.
Dziękuję, Panie Andrzeju. Pan musi mieć trochę miłości do nas, do słuchaczy i bardzo bym prosił. Będę wdzięczny.
Dobrze, ale króciutko.
Dziękuję. Może spróbujemy następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. No i tak trochę się może nam nie udawać, ale prosiłbym, żebyśmy tutaj też takiej no, trochę wrażliwości, żeby nie był tu źle zrozumiany, że pana Andrzeja nie przyjąłem. Tak też próbujmy i myślmy o innych, którzy może chcieliby się włączyć w rozmowy. Tak, proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam pytanie do ojca redaktorysty.
A pana imię?
Franciszek z dekanatu opoczyńskiego.
Prosimy.
Interesuje mnie taka rzecz. Nagrywacie na jakieś taśmy te wszystkie wizyty w parafiach, bo mnie słuchałem dzisiaj i tam był, ta szkoła chyba śpiewała taką pieśń Matko przed Twoim obrazem.
Tak. To śpiewał ojciec Zachariasz Azariasz, nie Jabłoński, tylko Hes. Ojciec Azariasz Hes.
Czy macie może nagrania, żeby na takich kasetach magnetofonowych? I czy można by taką kasetę kupić?
Wie pan co, można napisać do fundacji Nasza Przyszłość i o tą pieśń, taki konkretny tytuł, ale mówię ojciec Azariasz Hes. To jest ojciec Bernardyn, prawda, z Kalwarii Zebrzydowskiej. On, no niejako, ja na przykład pierwszy usłyszałem w jego wykonaniu taką pieśń.
Ale gdzie to, do kogo to zadzwoni?
Fundacja Nasza Przyszłość.
Ale telefon?
Wie pan co, no... W naszym dzienniku na pewno będzie. Ja jak dam radę, to też spróbuję może podać jakiś kontakt jeszcze podczas naszej audycji. Dobrze?
Nie bardzo rozumiem, no bo...
Nasz dziennik to
ale czego pan, Franciszku, nie rozumie?
No jak się dodzwonić tam?
No to jeżeli pan da mi chwilę, bo musiałbym sobie gdzieś znaleźć. Ja teraz jestem w studio, jesteśmy poza Toruniem. Trudno mieć wszystko. Ale będę się starał panu taką informację jeszcze na antenie przekazać, dobrze?
Zaraz, bo ja tu sobie zapisałem dzisiaj też taki numer.
Tak.
610-71-11.
No to jest...
Tam te pisma można stamtąd kupić, prawda?
No można spróbować, ale jeżeli pan chce do fundacji, to ja zaraz panu podam, dobrze? Tylko pan przejdzie na odbiór i weźmie sobie coś do pisania i ja wtedy panu podam.
No dobra, to ja już idę po długopis.
Po długopis, tak?
Tak.
Po długopis kartkę pan włączy sobie radio, odłoży słuchawkę i za chwileczkę podam numer telefonu do Szczecinka, dobrze?
A to w radiu trzeba sobie podać, posłuchać?
Posłuchać sobie w radio, tak.
Aha, no to ja radio słucham non-stop.
No to tylko pan przestanie rozmawiać z nami, odłoży słuchawkę i ja za chwileczkę panu podam na antenie radia, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję. Szczęść Boże panu. Ojcze profesorze.
Telefon.
Bierzemy następny telefon, dobrze. Proszę bardzo, Radio Maryja. Tutaj numery telefonów już podajemy, dobrze, ojciec proboszcz wspomniał. Podajemy jeszcze raz telefony do nas, do sanktuarium. Mamy jeszcze pół godziny na wspólną rozmowę. Kierunkowy 048 619 70 22 619 70 22 i drugi 048 619 70 96 619 70 96. A do fundacji Nasza Przyszłość 094 373 1160. To do pana Franciszka. Panie Franciszku, to jest telefon do fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. 094 kierunkowy 373 1160. 094 373 1160. To w sprawie tej płyty, czy kasety, tego nagrania, czy może innych publikacji. Zapraszam. Telefon mamy. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Odważnie, proszę bardzo. Halo? No, ktoś gdzieś jest. Halo? Może spróbujmy kogoś innego, proszę bardzo.
Dobry wieczór, czy ja jestem na antenie?
Tak, dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać się, dlaczego księża w ogóle Kościół nazywa papieża Ojcem Świętym, skoro nie jest Ojcem Świętym?
A skąd telefon?
Ojcem Świętym to jest Bóg. Mhm. I mnie to drażni, skoro wy nazywacie papieża Ojcem Świętym.
Dobrze, a skąd telefon?
Ja, Anna z Gdańska.
Anna z Gdańska.
Tak, a jeśli idzie na przykład o... Czytałam kiedyś w gazecie, jeśli idzie o obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,
tak,
to prawdopodobnie według oceny historyków ten obraz został przywieziony przez wojska polskie z Rusi i to nie jest polski obraz.
A jaka to gazeta pisała?
W tej chwili nie pamiętam, pisało.
No nie, bo to jeżeli się... Wie pani co, bo to jest bardzo ważne, na jakie my się publikatory później powołujemy, bo jak na jakiegoś tam pismaka będziemy się powoływali,
no, są badania historyczne przecież. I Matka Boska Częstochowska to nie jest polski obraz, to jest przywieziony z Rusi po prostu. I tyle. Dziękuję.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Kto pierwszy?
Nie, to znaczy, na którą rzecz? Czy ojca się... Zaczniemy od końca, zaczniemy od obrazu. Wie pani, no, powiedz mi, co z tego wynika? Że przywieziony to nic strasznego. Obrazy są przewożone. Na przykład mamy w tej chwili w Polsce wiele obrazów, czy kilka obrazów, które były czczone na terenach wschodnich Rzeczypospolitej. Polacy przyjeżdżają, zabrali je z sobą jako wielki dar. Tam z tamtej Rusi Czerwonej, jak tak określano, Bory to były tak określano, trochę zmieniłem chyba nazwę, w tej chwili może pod wpływem zmęczenia, ale tam był Opolczyk, otrzymał, był wtedy, zastępował tej Ludwika Węgierskiego na terenach naszej Rzeczypospolitej
i miał natchnienie, przeżycie jakieś niezwykłe. Uważano też, że ten obraz jest już tam niezwykły, bo już pewna cudowność była związana z tym wizerunkiem i go po prostu przywiózł do Polski i my go mamy. I wcale nie negujemy. Z tym pochodzeniem naszego obrazu jest związana cała seria różnych hipotez. Niektórzy na przykład mówią, że obraz nasz pochodzi z Konstantynopola. Tylko kreślą różne drogi. Ja taką jedną przytoczę, że podobno jak misjonarze tacy wyruszali do Europy z Konstantynopola, wtedy patriarcha Konstantynopola urządzał wielkie nabożeństwo, celebrację wielką i wysyłając ich dawał im wizerunek Matki Bożej. I polecał, że tam gdzie dotrą, gdzie jakoś zakorzeni się chrześcijaństwo w Europie, niech zostawią obraz, czy powiem może tamtym językiem ikonę i ona będzie jakoś wpływała na pogłębienie wiary tych, którzy tam przyjęli chrześcijaństwo. I taką funkcję też można przyjąć, ale wie, te drogi to prowadzą przez Węgry, prowadzą przez Czechy, przez Ruś. To są całe, byśmy musieli, cały temat.
A jeśli chodzi o Częstochowy, to publikacje najnowsze, naukowe, badania porównawcze mówią, że mógł ten obraz być namalowany przez Simone, na przykład Martinego. To jest włoski malarz. Najwięcej jego dzieł jest w Sienie. I rzeczywiście autorka, która robiła porównanie, publikuje pracę tego mistrza. I Częstochowskiego obrazu, Madonny. Czyli widać takie prześliczne ułożenie tych oczu i takie charakterystyczne, jak lekkie przymrużenie. A to tylko jedna z tych, nie będę przecież nad tym zatrzymywał szerzej. I że ten obraz to naprawdę wygląda ciekawie, bardzo blisko znacznie. I wtedy ona pokazuje właśnie drogę węgierską, o której ojciec Zachariasz mówił. To znaczy, że ten obraz przyszedł z tych okolic włoskich, przewieziony tutaj na teren, dotarł do Budy wtedy, czy Budapesztu dzisiejszego i z rodziną właśnie... Co? Tam
króla... Niektórzy łączą to z Jagiełą, z tym, z Jadwigą
Błogosławioną. Tak, tak, właśnie Jagiła przyjechała tutaj i że tą drogą poprzez Węgry z Włoch ten obraz trafił. Takie jest stanowisko naukowców. A pani powinna to zrozumieć, że jest różna opinia, że są różne opinie, bo przecież nie ma źródeł. Pozostają nam tylko badania porównawcze, naukowe, badania struktury, malowania, badania chemiczne, farb. Tylko takie metodologie naukowe dzisiaj mogą nas przybliżać do prawdy.
Ciągle są dyskusje wśród naukowców, między innymi pan profesor Kurpik, który jest konserwatorem obrazu. On w tej chwili przygotowuje swoją hipotezę. Tak. Może ją przybliży, ona nam jakoś pomoże. Ale ja bym nie chciał przenosić teraz z tego zainteresowania na nas obraz Jasnogórski, chociaż tak. Mi jest bardzo bliski, bo byśmy odeszli od tematu
ale jest to ciekawe i to jest to na przedmiot naszego spotkania. Bo Paulini po to tutaj przyszli, żeby podnieść klasę sanktuarium. Ja tak twierdzę. Bo jeżeli naczelne, najbardziej kochane i najbardziej znane sanktuarium jasnogórskie posiada teraz przez to, że jesteście tutaj stróżami tego miejsca, no to właśnie jest podniesienie znaczenia sanktuarium i tego miłości.
Odbieramy tylko komplement serca.
Ej, tylko czy wszędzie czy ojciec jest spragniony?
Ale to jest życzliwe. Księże profesorze, to się zachariasz. Profesor tutaj mówi to bardzo życzliwie.
Nie, ja to mówię z przekonania, bo naprawdę to mnie bardzo cieszy.
Czy mówimy słowo chociaż na temat tego, dlaczego Ojcu Świętemu... Tak właśnie zwracamy się do Ojca Świętego, Ojcze Święty?
No to ojciec powie. Nie?
Bo tak to ja zazwyczaj powiem, że to nie jest związane z tematem i wtedy odbieram następny telefon, ale jeżeli ojcowie...
Możemy tylko skrótowo powiedzieć.
Możemy powiedzieć, że inne tytuły mówimy, sługa sług Bożych też.
Tak, a właśnie to jest piękne, papież każdy właściwie ma ten tytuł sługa, sług Boży. Ale to Ojciec Święty, że to razi i tak dalej, no są takie raczej powiedziałbym marginesy i takie grupy ludzkie, które w tym się dopatrują błędów, a to jest piękne nazwanie Ojcem. A jeszcze powiedzieć komuś, to znaczy nie byle komu, tylko jemu, kolejnemu każdemu papieżowi. Tak chrześcijanie katolicy wyróżniają tę postać, że mówią, że nie tylko jest ojcem, ale że jest spośród ojców najświętszym, jest świętym dla nas. Także oczywiście można mieć rozumienie takie, że tylko Pan Bóg jest ojcem, i że jest święty, a to jest bardzo ważne. A dlaczego więcej ludzi kochanych, obdarzonych miłością, duchowych kierowników na świecie może nie być? Tutaj są zakonnicy, których też ojcami nazywamy.
Taka odpowiedzialność, prawda? Takie bycie ojcem, bycie tym przewodnikiem.
Ojca, tak, Boga, który jest tak. Ojcem.
A co do nawet tego, że święty, to też nie żadne, myślę, nadużycie, bo miejmy tą świadomość, że zaproszeni jesteśmy do tego, byśmy świętymi byli, bo i świątynią naszą, prawda, jest
na nasze serce. Ale wracajmy do naszego tematu. Tak. Ja chciałem koniecznie dzisiaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
Proszę bardzo, księże.
Mianowicie to sanktuarium przez wieki bardzo dynamizuje życie religii. Tutaj rzeczywiście stają się przez to ludzie święci. Albo przynajmniej święci, lepsi. Bo...
Znaczy mnie się na przykład kojarzy zawsze sanktuarium z miejscem właśnie przemiany. Przychodzimy, prawda, sakrament pojednania.
Ale proszę zobaczyć historycznie, jak wielu ludzi wyszło znakomitych właśnie w tej dziedzinie ducha. No, przepraszam, ale zacznę od biskupów. Jeżeli tutaj mówimy dużo o postaci sługi Bożego, to spośród całej rodziny, a dużej rodziny biskupów zgromadzonych na tej ziemi bliskiej sanktuarium tego miejsca, należącym do tego sanktuarium przez to z różnych tu parafii, to są postaci znakomite. No na przykład Gocki z Gozdu tutejszego był biskupem sufraganem gnieźnieńskim. Potem słynny Skórkowski, Karol, który był biskupem krakowskim, a był tu proboszczem. Ale w ten sposób proboszczem, że on, wtedy to było możliwe, że on w Krakowie był tam duchownym proboszczem, przyjeżdżał tutaj w wolnych chwilach na święta. On tu miał księdza, który dyżurował. I taki był styl życia wtedy. A zresztą on był człowiekiem zaangażowany wielce. To jest ofiara powstania listopadowego, bo za powstanie listopadowe został ukarany tym, że go wygoniono z Polski i do końca życia był w Opawie. Tam umarł, sprowadzony. A przecież on pochodzi z naszych Skórkowic, tutaj niedaleki, z naszej diecezji. Ale on był... urodził się z tym Skórkowski w pobliskich Jankowicach. Ludzie z tych Jankowic dzisiaj byli na nabożeństwie. Tam był dwór.
Te Jankowice Radomskie. Tak?
Radomskie, tu niedaleko. A Skórkowski, jego wcześniejszy stryj żyjący, to przecież budował ten kościół, ale tenże sam Skórkowski, Sebastian, on... W Jankowicach się też urodził, ale ten Karol, słynny wygnaniec, właśnie urodził się w Jankowicach. Tak w pobliskim Jedlińsku, z którego przychodził Gołębiowski tutaj, urodziło się kilku Załuskich, a zwłaszcza słynni dwaj bracia, Andrzej Stanisław i Józef Jędrzej, Wiedlańcy. I to są ci, którzy założyli pierwszą w Europie bibliotekę Załuskich, dzisiaj w Warszawie, tak określamy też, i gromadzili, które caryca wywiozła do Petersburga i tylko nieliczne części wróciły do naszej biblioteki już na początku XX wieku. To tutaj, w tej okolicy, no tak, troszeczkę dalej za Jedlińskim jest Goryń i jest z tym Goryniem rodzina Deskurów związana, znakomity kardynał w Rzymie. Tutaj rodzina Deskurów w paru miejscach, w paru miejscowościach, Radom, Goryń, Kowala i jeszcze dałoby się powiedzieć inne, które tutaj znakomici ludzie, Konfederacja Barska, Puławscy, to przecież cała rodzina to jest z Warki pobliskiej. Tu ludzie jeszcze teraz przychodzą też w pielgrzymkach stamtąd, ale wprawdzie sam Kazimierz urodził się w Warszawie, co niedawno żeśmy to znaleźli, ale jego bracia Józef, ojciec i ci inni rodzili się właśnie tutaj i to jest znakomite. Matka Kazimierza, słynnego człowieka naszego, przywódcy i polskiego i Stanów Zjednoczonych, tego wodza, jego matka Marianna tu ofiarowała wota do obrazu. A kiedy przyszła chwila, kiedy zabrali majątek za to Konfederację Barską, sama w przebraniu uciekała z dworu. Do nich należał też ten Goryń wspomniany. Także nie ma czasu na to, ale tych postaci świeckich i innych wodzów narodu kształtowali się na tej ziemi i wpływ sanktuarium w dużej mierze da się jeszcze dzisiaj, mimo braku różnych dokumentów, udowodnić, że to wychowują właśnie ludzi kochających Boga.
Tylko bym dopowiedział, że Puławski walczył na Jasnej Górze, przecież bronił Jasnej Góry.
No właśnie, o to jest łącz.
To są też osoby, które łączą pewne wiele, ważne miejsca.
Tak jest.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jan z Warszawy.
Prosimy.
Ale pochodzę z ziemi radomskiej i miałem możliwość, jestem starszym panem, po 60, po maturze w 58 roku, którą maturę robiłem w liceum Kochanowskiego w Radomiu, pielgrzymowałem na 8 września rowerem w 58 roku. Jeśli chodzi o koronację, to miałem szczęście być na kilku koronacjach. Już wspomniał czcigodny ojciec Szczepan Zachariasz o koronacji papieskiej na Jasnej Górze w 83 roku. Czterech wizerunków z Lubaczowa, Zielenic ze Stoczka Warmińskiego i z Brdowa, przepraszam, że pozwolę sobie chyba zauważyć, że to jest rodzinna parafia ojca Zachariasza Jabłońskiego. Brdów. Halo?
Tak, tak, oczywiście.
Tak, słuchamy cały czas, panie Janie.
I miałem szczęście być jeszcze na koronacji w Świętej Lipce w 68 roku, 11 sierpnia. Tydzień później była właśnie koronacja w diecezji dawnej sandomierskiej w Studziannie, 18 sierpnia 68. Potem byłem w Skratuszu, to jest diecezja koszalińsko-kołobrzeska, w 88 roku. Jeśli można, w Przasniszu, diecezja płocka w 77. W Trzebini diecezja krakowska, archidiecezja 97. Oczywiście w Skrzyńsku, w diecezji radomskiej. Jeszcze Żuromin, diecezja płocka, rok 2000. I Wąsewo, diecezja łomżyńska, rok 2000. Jeszcze było Rokitno Wielkopolskie w 89 roku. Jeśli można dodać...
To Rokitno w zielonogórskiej, w zielonogórsko-gorzowskiej diecezji. Tak,
no,
tak.
Teraz to jest zielonogórsko-gorzowska.
Wie pan, jest to imponujący ten katalog zestawionych miejscowości, które pan odwiedził. Ja miałbym takie pytanie. Czy pan może porównać te koronacje z tamtych czasów kolumnistycznych i teraz? Czy można by mówić o jakiejś różnicy? Czy specyfika jakaś jest? Czy jest to samo? Jak pan by to odbierał od strony przeżycia?
No, ja myślę, że jest to jednak duże bardzo wydarzenie dla parafii, dla sanktuarium, dla diecezji i jest jednak bardzo dużo pielgrzymek. Ja pamiętam chociażby właśnie no, świętą Lipkę czy Studzianny, że no, trudno mi operować cyframi, liczbami, ale zawsze jest to no, potężny
nie chodzi mi o liczby, mnie chodzi mówiło. Bardziej o nastrój, samo przeżycie.
I to jest zawsze no, imponujące, że jest dużo księży, że są księża biskupi. I jest to bardzo no, jakieś podniosłe i wielkie przeżycie. I chcę tylko dodać jeszcze, że jest takie wydawnictwo Adam w Warszawie.
Tak.
Oni wydali 2 tomy takie miejsca święte w Polsce i właśnie pierwszy tom na okładce ma Matkę Bożą Błotnicką.
Środku, proboszcz o tym nie wiedział, tak?
W środku jest 4 strony i 3 zdjęcia i również wewnątrz jest powtórzony obraz, no ale jest to chyba wyróżnienie, bo drugi tom ma Matkę Bożą Ludźmierską, która też już podczas tej audycji była wspomniana i wiem, że jest w przygotowaniu tom trzeci, który będzie miał Matkę Bożą z Kościerzyny typu właśnie rzymskiego, to Salus Populi Romani Santa Maria Maggiore, tej Matki Bożej Śnieżną. No więc pozdrawiam serdecznie czcigodne grono i dziękuję, szczęść Boże, cieszę się, że Błotnica wyszła na szeroki świat. Z Bogiem.
Dziękujemy, panie Janie, z Panem Bogiem. Ojcze Zachariaszu. Jeszcze nie, możemy jeszcze odebrać jeden telefon.
To chciałbym dodać, że Cię Święty koronował, między innymi bardzo nas cieszy, wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, kopię w Sofii. Sofii dla katolików w obrządku wschodniego. W tej chwili to jest poza Sofią, ten obraz czczony. Zaraz chyba później godziny nie mogę miejscowości przywołać, ale tam pracują zmartwychwstańcy, duszpasterzują i ten kult Matki Bożej się cieszy dużym popularnością i tamta Matka Boża nosi tytuł jako Matka Kościoła, Matka Jedności.
Dziękuję.
Żeby te
kolejne takie aspekty
inne zaznaczone są. Elementy przywołujemy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można do audycji?
Można, pana imię?
Wiesław.
I z jakiej miejscowości?
Ciszyca.
Prosimy. Odważnie, panie Wiesławie.
Ja mieszkam na obrzeżu diecezji radomskiej, ale w Błotnicy nie byłem. Byłem akurat w ubiegłym roku w Skarżysku Kamiennej na koronacji Matki Bożej Ostrobramskiej. Było to bardzo wielkie przeżycie dla mnie. Można powiedzieć, że udało mi się być w zasięgu na wyciągnięcie ręki ołtarza, bo ze swoim proboszczem byłem, podeszłem dość bardzo blisko i było to dla mnie ogromne przeżycie. Chciałem też powiedzieć, że będzie koronacja chyba w tym roku już będzie w niedalekim Ożarowie. Jest królowa różańcowa, będzie koronowana, też są korony przygotowane. Miała być koronacja w tym roku, ale z jakichś powodów takich, no, tam jest rozbudowany kościół, kaplica jeszcze jest niegotowa i to się tak to przeciąga, jakieś finansowe sprawy, można powiedzieć, też będzie koronacja właśnie. Dziękuję, że się dodzwoniłem.
Panie Wiesławie,
tak?
Bo tak pan powiedział, że był blisko, tak można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki. Czy pan się czuje do czegoś zobowiązany przez uczestniczenie w takim wydarzeniu? Jak pan na to patrzy, tak, no, jako człowiek wierzący? Pan mówi, że to taka i podniosła, i piękna, piękne wydarzenie.
No, jestem stremowany trochę. No, ogromne przeżycie
dla
mnie.
Co sobie pan pomyślał przy okazji czegoś takiego?
Na pewno przeżycie było duże, skoro się utrwaliło w pana pamięci. Pan w tej chwili zadzwonił. To już jest
to
na pewno cenne.
To dziękujemy, tak?
Ja dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Wiesławie. Pozdrawiam pana no i przy okazji Skarżysko Kamienne, Ożarów.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. czyli spróbujemy podsumować audycję?
Może powoli jeszcze dotkniemy, że kiedy myślimy o koronach, o koronowaniu obrazu Matki Bożej, to wiemy, że ta jej królewskość bierze się z królewskości Chrystusa Pana. Ja odwołuję się do swoich takich też na pewno nie nowych i rewelacyjnych spostrzeżeń, ksiądz profesor na pewno zna. Na przykład mamy zachowane starodruki. Matka Boża Jasnogórska ma koronę, a Syn Boży nie ma. Nie ma, bo on jest królem, więc nie potrzeba było mu specjalnej korony. Mamy jeszcze inne przedstawienia, że Chrystus Pan koronuje Matkę Najświętszą. Są takie też jakieś pewne znaki. Zawsze nam chodzi o to spojrzenie inne, że to jest król nie z tego świata. Król, który mówi o prawdzie. My tutaj odwołuje się do bardzo znanej epizodu wydarzenia zbawczego, jakim było spotkanie z Piłatem. Ty mnie nazywasz królem, ale królestwo nie z tego świata. To jest królestwo miłości, gdzie król idzie i zwycięża przez miłość, że tronem dla niego zwycięskim jest nieco innego, tylko jest krzyż. Do końca nas umiłował. I drugi element, być królem. Matka Boża nas wzywa, żebyśmy byli królami siebie. Jak jestem królem? Królem jest ten człowiek, który jest wolny od zła. To, co ksiądz profesor tutaj wspomniał, Matka Boża Niepodległości. Być niepodległym, być wolnym. Przykładem tego człowieka wolnego może być zarówno Ojciec Święty, jak i kardynał Wyszyński.
I to Jan Paweł mówił, że tu jesteśmy wolni, czyli na Jasnej Górze.
Tak, ale mi chodzi o to, że to jest też miejsce, gdzie się odzyskuje wolność. Kary Sanktuarium jest miejscem odzyskiwania wolności.
No tak, tak.
Ale ja myślę, tutaj tym... też te pytania, które to obrazy, prawda, mają właśnie korony, które to miejsca szczególne, bo można powiedzieć, że tak, wszyscy byśmy chcieli mieć obraz z koronami papieskimi, takie szczególne miejsce czci, kultu Matki Najświętszej, ale to tylko niektórym
ale to jest,
miejscom tak się
to
zdarzy.
To jest honor, to jest wyróżnienie wizerunku, który jest czczony. Nawet jeśli sanktuarium jest młode, tak jak na przykład w Skarżysku, to jest to jednak nawiązanie do Wilna, do tej tradycji dużej. I także to tak jak i w życiu człowieka, jeśli zostaje przez Kościół wyróżniony jakąś tytulaturą czy czymś, to i koronami, wizerunki tutaj. I dlatego to jest tylko w kierunku wzmocnienia miłości do Bożej Matki.
Wezwania tego, z tej modlitwy, którą zacytowałem, że my się wyrzekamy siebie, staramy się o zbawienie innych.
Właśnie, bo tak chciałem
pomagać.
Zapytać o to, tej modlitwy, do czego nas zobowiązuje takie właśnie.
Puentuje to odniesienie. Ja bym jeszcze do czegoś dodał coś ogólniejszego. Że Jan Paweł II, który dużo czasu poświęcił, dużo miejsca stosunkowo świętym czasom, święty czas, zbawczy czas, w ostatnim swoim okresie, kiedy się wybierał z pielgrzymką tych miejsc świętych, do których nie mógł dotrzeć niektórych, bo na przykład do Iraku nie mógł dotrzeć, gdzie chciał być w miejscu wyruszenia naszego, no też patriarchy, myślę o Abrahamie, to podjął tam teologię miejsca, że są pewne miejsca, no i nie wiemy, dlaczego Pan Bóg wybiera takie pewne miejsca. One są naznaczone tą jakimś specjalnym Bożym działaniem. I to się objawia przez konkretny wizerunek. I teraz Kościół aprobuje, czy potwierdza, że to jest niezwykłość jakiegoś Bożego działania, które się dokonuje poprzez w tym miejscu, poprzez taki wizerunek, czy figurę, czy przedstawienie Matki Bożej, jak je tutaj możemy różnie określić. I teraz miejsce święte jest wezwaniem do świętości. Każdego z nas, żeśmy o tym wspominali, do świętości. A to jest też wezwaniem do jakiejś wielkości. Bo ci ludzie, którzy tutaj wspomniani byli, na pewno nie byli moralnymi zerami, które wspominał, przepraszam, że tak użyłem, tak jak byli
na pewno. Czachowskim, który się w Niedobylu nie tak dalekim urodził. I tradycja czechowskiego powstania styczniowego. To jest, i tu bardzo blisko mieszkał też w Kulim.
Także... Ja myślę, że tutaj bardzo ważne są te aspekty, bo moglibyśmy tylko jak gdyby zatrzymać się, że Ojciec Święty koronował te korony są w tym sanktuarium, ale no to i tak ten sens teologiczny tej modlitwy przy koronacji, prawda, i to zobowiązanie, ta postawa, tak jak ojciec nawet, no bo nieraz trzeba tak jasno wskazać, że to nie jest zero moralne, któremu jest wszystko obojętne, któremu, prawda, jak gdyby, no nie interesuje go no, godność człowieka, godność dziecka Bożego, prawda, tylko no tu jest do tego wzrastania, też pięknie wyszły te rzeczy, umocnienie, nawrócenie, prawda, przemiana, skutki.
Dlaczego tak się ta pani bardzo bała, Ojciec Święty? Mm. Świętymi bądźcie. Nas wyraźnie Biblia tego wzywa. Każdy jest powołany do świętości. Jakoś jest zanurzony w tej świętości Bożej miłości, która go ogarnia i go uzdanie do tego, żeby był święty, żeby przynajmniej miał poczucie tego dążenia do świętości, otwartości na przyjęcie świętości.
A no nie wiem, ojciec z pewnością wie, jak bardzo Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął takiego właśnie, no, takich wydarzeń, czy konsekracji koron, bo to też, no, świadom był tego, jaki to będzie miał wpływ i jakie wywrze, no, piętno na tym konkretnym miejscu świętym.
Ja mogę mówić o swoim miejscu, gdzie zebrałem takie wypowiedzi Ojca Świętego, to jest chyba w sumie gdzieś koło 800 stron. Kiedy Ojcu Świętemu wręczałem, to tak z humorem powiedział, aż tyle powiedziałem o tej waszej jasnej górze. Ja mówię, no na pewno proszę się, to by jeszcze więcej powie, bo to było na 25-lecie pontyfikatów. Ojciec Święty drążył, on pogłębiał tą naszą świadomość i maryjność. Mu zależało na tym, żeby ta nasza maryjność była nie tylko taka zewnętrzna, ale żeby ona się sprowadzała do tego, co spuentował w tym swoim zawierzeniu. To totus tuus to jest zawierzenie. A zawierzyć się to być do dyspozycji. My nieraz bardzo spłaszczamy określenie zawierzenie. W tym sensie nie mówię pejoratywnym, tylko jak zamiast powiedzieć módlmy się za, powiedzmy tam, Kleofasa jakiegoś brata i tak dalej, to mówimy zawierzamy brata Kleofasa Matce Bożej. To jest modlitewne polecenie. Ale zawierzyć się to, dać się do dyspozycji Panu Bogu. Matka Najświętsza, ona
była... Oddać się bezwarunkowo, tak, zawsze.
Totus tuus, dlatego tak. Co wywołałem, to totus tuus. To jest szczyt maryjności naszej. I to jest to dziedzictwo, które nam Ojciec Święty zostawił. Akurat tak się złożyło, że na tych koronach jasnogórskich ostatni napisał totus tuus. Tam jest ten napis, to nie jest tak sobie przy okazji, tylko to była jakaś puenta jego tego wezwania i to wtedy do nas musi ono wracać. Jak ja się z tym totus tuus zmierzę i w sanktuarium jest okazja do tego jakiegoś zaktualizowania tego mierzenia się z tym totus tuus, tego wezwania Bożego, które nam zrealizował w swoim życiu, jak z tym przekonaniem powiedział, jeszcze dodał, gdzie święty wizerunek, przecież w końcu odchodził do Ojca, jak mówimy, przed sobą miał ecce homo i miał wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. To też nie jest bez znaczenia, nie jest też tylko przypadkiem.
Piękne jest to, że nie uświadamiamy sobie wprawie na co dzień, ale piękne jest to, że kardynał Sługa Boży prymas Wyszyński niejako podpowiedział, wskazał na Karola Wojtyłę dla tego seminarium, przepraszam, dla tego sanktuarium. I to jest śliczne. Jest Sługa Boży, teraz papież Jan Paweł, a w końcu przychodzi pokornie też i trzeci Sługa Boży, Piotr Gołębiowski. I myślę, że tak praktycznie warto też przypomnieć sobie i nazywać, tak jak oni mieli w hasłach, solido, totus tuus, Maria spes nostra, zawołania swoje. To jest bardzo ciekawa myśl.
Proszę? Prowokuję trochę, gdyby dwa zdania chociaż powiedzieć, doświadczenie, jakie przeżywał Gołębiowski, ten eksperyment z tą cementownią, z tym miejscem, jak Kościół, to by doświadczamy na terenie diecezji, której przewodniczył.
No tak, ale to jest odrębna sprawa tej Wierzbicy.
No właśnie Wierzbicy, ale to było zmaganie.
Ale to był święty biskup, naprawdę. I dlatego w tym miejscu zgromadzenie tych trzech postaci to jest też wartość. To bezsprzecznie. I bardzo trzeba to sobie szanować. Dlatego niech to będzie, tak jak biskup wskazuje, matka naszej wolności. Tak nazywajmy ją.
Bardzo dziękuję. A ojciec proboszcz?
W tym sanktuarium, to co ojcowie wspominali, jest kilka takich etapów, które mają wpływ na dalszy rozwój. I takim etapem była na pewno koronacja, która wprowadziła wiele dobra na ten teren wśród ludzi, którzy przyjeżdżają, nawracają się, korzystają z sakramentu święty. Myślę, że takim wielkim wydarzeniem dla tego miejsca będzie znowu przybycie Paulinów. Uważamy to w kategoriach cudu jakiegoś łaski Bożej, opatrzności Bożej, że tutaj Paulini mogą być. Jest to dla nas jako zakonu wielkie wyróżnienie, odpowiedzialność przed Bogiem, przed ludźmi, przed Matką Najświętszą, bo to uważamy ciągle, że ona sprawiła, że tutaj jesteśmy, że zawdzięczamy Panu Bogu przez tajemnicę Matki Bożej. Jej tu zawdzięczamy, są Paulini. Dlatego dziękujemy wszystkim pielgrzymom, parafianom, dobrodziejom, sanktuarium, którzy pomagają nam, Paulinom, w krzewieniu kultu Matki Bożej pocieszenia. Zawsze zapraszamy do sanktuarium, obiecujemy modlitwę i chcemy służyć tutejszemu ludowi Bożemu zgodnie z wolą Bożą. Do tego, do czego Bóg nas tutaj wzywa, do czego nas tutaj powołał i przyprowadził. Bo ciągle to powtarzamy, zawierzamy Panu Bogu i ciągle mówimy, to jest dzieło Maryi, my jesteśmy tylko sługami nieużytecznymi. Chcemy realizować to, co Matka Boża nam podpowiada, czy prowadzi, żeby iść do Chrystusa, głosić Chrystusa współczesnemu światu. Matko, bądź Maryjo, bądź matką naszych rodzin.
Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że dzisiaj temat nasz Ojciec Święty Jan Paweł II i koronacji obrazów maryjnych. Jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenie w Starej Błotnicy koło Radomia. Są tutaj sobie Paulini, teraz ich jest trochę więcej w studio. Pragnę też podziękować naszym gościom, ojcu profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu, Paulinowi, księdzu profesorowi Stanisławowi Makarewiczowi, proboszczowi parafii świętego Stefana w Radomiu. On jest również kawalerem zakonu rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Rozpoczynamy za moment wspólną modlitwę. Jeżeli ktoś z Państwa chce razem z nami modlić się, zachęcamy do modlitwy. Podam telefony 048 619 70 22 048 619 70 22 lub 619 70 96 619 70 96 tom drugi, przepraszam, tydzień drugi, a mamy oczywiście tom czwarty, modlitwa na zakończenie dnia, psalm ze strony 981, to z tomu czwartego. Zapraszamy. Halo, kto z nami jest?
Piotr Witkowski ze Szczecina.
Witam serdecznie. Będziesz się z nami modlił, tak?
Tak.
Pięknie. A modlitwę poprowadził się z Grzegorz Prus Paulin.
Boże, dojrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Chryste, tyś dniem pełnym blasku.
Jeżeli możemy, przepraszam, że tak przerywam. Ojciec Grzegorz jeszcze poprowadzi rachunek sumienia, dobrze?
Dobrze.
Pod koniec tego dzisiejszego dnia zastanówmy się, czy wykorzystaliśmy każdą okazję do uczynienia dobra. Czy wystarczyło nam dzisiaj czasu dla naszego Pana Jezusa Chrystusa na osobistą modlitwę? czy znaleźliśmy trochę dobrego serca dla drugiego człowieka. Jak podołaliśmy naszym codziennym obowiązkom? Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, modląc się wspólnie. Spowiadam się Bogu
Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Prosimy.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz noce ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzysz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, wystrzeg nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuła przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, odsłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Ciebie wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja z zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Oddal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś,
Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas odsłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios Królowo.
Witaj, Pani aniołów. Witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Jak masz na imię?
Piotr Świtkowski ze Szczecina.
Bardzo dziękuję, Piotrze. Pozdrawiam Cię z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Dziękujemy też za gościnę. Ojcze Grzegorzu, kogo ojciec chciałby pozdrowić?
No przede wszystkim parafian wszystkich w Błotnicy, także moich rodziców w Otwocku i studentów z duszpasterstwa akademickiego w Krakowie.
Dziękujemy. Ojciec proboszcz.
Ja bardzo serdecznie pragnę też pozdrowić moich rodziców, którzy na pewno słuchają i modlą się za nas, wytaszając potrzebne łaski. Pozdrawiam wszystkich parafian, których miejscowości, w których pracowałem, a więc najpierw wszystkich parafian z Włodawy, potem z Brodowa, z Wrocławia, z Częstochowy, jak i naszych ukochanych parafian tutaj z Błotnicy i wszystkich pielgrzymów przybywających do tego sanktuarium.
Dziękuję. Brat, który cię też dzisiaj nam, można powiedzieć, przygrywał, towarzyszył nam, bardzo dziękujemy też bratu za to. Brata imię?
Mateusz, brat Mateusz.
Bracie, kogo brat chciałby pozdrowić?
Pozdrawiam serdecznie swoją najbliższą rodzinę, matkę, braci, a także no, wszystkich ludzi, z którymi Pan Bóg pozwolił, żebym się spotkał, zwłaszcza może parafian z Częstochowy o świętej Barbary, parafian z Włodawy o świętego Ludwika i wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem na swojej drodze.
Dziękuję. Ojca imię?
Ojciec Leszek Wójcik.
Ojciec tej wspólnoty?
Tak, tak. Tutaj od niedawna, od miesiąca.
Kogo się chciałby pozdrowić?
Te miejscowości, w których pracowałem, Leśną Podlaskę. Tam przez 10 lat pracowałem, wszystkich miłych parafian, którzy byli życzliwi dla mnie. Także i ostatnia miejscowość, gdzie posługiwałem przez 4 lata, Łęczeszyce, państwa Witczak, ale także wszystkich, którzy Pan Bóg postawił na drodze mojego życia.
Dziękuję bardzo. Cieszymy się też, że dzisiaj był z nami wasz generał, ojciec Izydor Matuszewski. Dziękujemy.
Sekretarzem, moim kolegą, kuzynem, ojcem Janem Bednym.
No to pewnie dlatego przyjechał ojciec generał, że tak ojciec ma kolegę, tak? Jest sekretarza, czy nie?
Jest sekretarzem zakonu Paulinów.
Więc cieszymy się obecnością współbraci, kapłanów z okolic, z diecezji radomskiej. Bardzo dziękujemy też za to spotkanie. Wszystkim, którzy się przyczyniali w przeróżny sposób. Prawda? I karmili pielgrzymów, bo gdzieś tam każdy z bułeczką nawet odchodził. Dziękujemy za tych naszych przyjaciół, za tą piękną atmosferę, za to doświadczenie też i wielkiej miłości do Boga, do Matki Najświętszej i tej miłości wzajemnej, która jest dla nas zawsze ogromnym zbudowaniem. Pragnę też podziękować tym, którzy, no i strażakom, prawda, strażakom, wszystkim ekipom technicznym i naszym ekipom realizującym tak transmisję telewizyjną, jak i radiową, tutaj panu Waldemarowi, obsługującym wóz satelitarny. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Pozdrawiam cię z Grzegorz. Prosimy na antenę studio w Toruniu.